Pokój wam, drodzy bracia i siostry. Brat wspomniał, brat Janek, że mam usłużyć Słowem Bożym i bracia i siostry będą słuchać Słowa Bożego. To krótkie zdanie, te krótkie słowa zawierają, łączą się z wielką odpowiedzialnością. One są bardzo istotne i bardzo ważne, bo z tego miejsca ma być przekazywane Słowo Boże. Ale chcąc przekazywać to Słowo, trzeba mieć świadomość, że z tym jest związana wielka odpowiedzialność. I dlatego, tak jak kiedyś psalmista Dawid powiedział, oczy moje podnoszę na góry, skąd by mi pomoc przyszła. I przyznam się braterstwu, że serdecznie wznosiłem swoje uczucia i myśli ku Bogu, aby to, co mam chęć i zamiar przedstawić, aby to było jak najbliżej tego, co napisane w Słowie Bożym. Przynajmniej jak najbliżej, bo mam świadomość o swojej słabości. Treść naszych rozważań jest stosunkowo bardzo krótka. Chciałem mówić o wydarzeniach, które mają miejsce i będą jeszcze miały miejsce w Brzasku Tysiąclecia. To jest jedno z określeń, jedno ze streszczeń, rozważań, które są przed nami. W Brzasku Tysiąclecia. Można to przyjąć w nieco innym, w innej formie, u progu Tysiąclecia. A w Brzasku Tysiąclecia to jeszcze nie w tysiącleciu. To winno dla nas być oczywiste. Bo brzask dnia to jeszcze nie jest dzień. To jest świtanie, to jest brzask. W podobny sposób, podobne znaczenie mają słowa u progu tysiąclecia. Jeżeli ktoś miałby zamiar wejść tu na tą salę, a znajduje się z tamtej strony drzwi, to on stoi u progu, ale jeszcze nie wszedł. Albo można inaczej jeszcze powiedzieć, tuż u drzwi. Wydaje mi się, że te określenia przedstawiają treść, wyrażają treść naszych rozważań, wydarzenia, które mają mieć miejsce jeszcze przed tysiącleciem, względnie niektóre z tych wydarzeń będą na początku tysiąclecia, na początku tysiąclecia, względnie może nieco później. Jeżeli mamy zamiar wykonać jakiekolwiek zadanie, czy to bracia, czy siostry w swoich gospodarstwach, to potrzebujemy pewnych narzędzi, pewnych przyrządów i posługujemy się właśnie tymi narzędziami. Ku lepszemu zrozumieniu pism, które są przed nami, chciałbym, żeby nam posłużyła takie krótkie określenie. Jest to artykuł w naszym pisemku Na Straży. To jest pierwszy egzemplarz w bieżącym roku, styczeń, luty bieżącego roku. Na stronie trzeciej jest tam artykuł pod tytułem Boska krótka chwila. I właśnie to zdanie, jeżeli cokolwiek ono określa, niech będzie jako narzędzie służące nam w rozważaniach, które są przed nami. Boska krótka chwila może trwać tylko jeden dzień, to znaczy 1000 lat. Czy potrafimy to sobie zestawić w naszym umyśle? Boska krótka chwila to tylko jeden dzień, a znaczy 1000 lat. Ale ta boska krótka chwila może trwać 2000 lat, 4000 lat, 6000 lat. I pismo jak gdyby uzasadnia i daje podstawę ku takiemu, aby tak spoglądać na boski sposób liczenia czasu. Tak jest w stosunku do liczenia czasu i dobrze by było, żebyśmy czytając Pismo Święte, niektóre proroctwa, żebyśmy tak spoglądali na bieg wydarzeń. Nie tylko w świetle naszego życia, tych kilkudziesięciu lat, dopórośmy byli młodzi, już się trzeba stąd wybierać, dopóro się otworzyli oczy, już trzeba wnet je zamknąć, ale to jest boski, przepraszam, to jest ludzki sposób spoglądania. I w tym artykule są takie bardzo ciekawe rady. Jedno ze zdań brzmi tak: nie bądźmy niecierpliwi, w wieczności jest mnóstwo czasu. Bracia, siostry, pamiętajmy o tym. Nie bądźmy niecierpliwi, bo w wieczności jest mnóstwo czasu. A wieczność jest dłuższa niż nasze wyobrażenie. Czy możemy sobie wyobrazić wieczność? Na pewno jest dłuższa niż moje wyobrażenie. I bardzo ciekawy werset, który może być, i przyjmij go jako taki uniwersalny, uniwersalna rada. I tam, bo to jest artykuł brata Russella, i brat Russell mówi tak: jeżeli zdołamy postawić siebie w miejscu, z którego patrzy Pan Bóg, pomoże nam to zrozumieć, w jaki sposób nie omieszkuje Pan z obietnicą. I jest moim staraniem dla siebie samego, aby nauczyć się patrzeć na wydarzenia, na zapisy Pisma Świętego z boskiego punktu widzenia. To nie jest łatwa sprawa. Nad tym trzeba pracować, ale daj Boże, abyśmy się nauczyli patrzeć i widzieli sprawy tak, jak widzi je Pan Bóg. A przecież to jest to nam udostępnione. Mając w umyśle właśnie to narzędzie do mierzenia czasu, że to jest boska, krótka chwila, to będziemy przyglądać się na niektóre obietnice Bożego Słowa, które, za którymi tęsknimy, ale które należą jeszcze do, daj Boże, niedalekiej przyszłości. Pierwszym z takich wydarzeń, które jest jeszcze przed nami, a u progu tysiąclecia, to jest pierwsze zmartwychwstanie. Wiemy o tym wszyscy i myślę, że z takim serdecznym pragnieniem oczekujemy na to. Czy myślimy o tym, czy nie myślimy, ale przecież pierwsze zmartwychwstanie to cel boskiego zarządzenia. Cel, boski cel na przestrzeni całego wieku ewangelicznego. Pierwsze zmartwychwstanie. I dobrze jest przypomnieć taki zapis o Panu naszym Jezusie Chrystusie, o którym brat Russell napisał, że nasz Pan tęsknił za dokonaniem swojej ofiary. Inaczej, Pan Jezus tęsknił, aby znaleźć się w niebie. A w jaki sposób? Przez śmierć i pierwsze zmartwychwstanie. Daj Boże, aby to było i naszą tęsknotą. Owo pierwsze zmartwychwstanie, które należy jeszcze przynajmniej dla nas samych do niedalekiej przyszłości. Na zrealizowanie tych boskich obietnic i zamiarów, które jest te zamiary określone jako pierwsze zmartwychwstanie, na to czeka cały świat. My tylko o tym możemy wiedzieć, bo świat nie zdaje sobie sprawy ani o wyborze Kościoła, ani o chrzcie w śmierć Chrystusa, ani o pierwszym zmartwychwstaniu. Wiedzą to o tym ci, którzy są tego uczestnikami. Ale apostoł święty Paweł napisał w liście do Rzymian, gdzie tam wspomina, że świat, wszystko stworzenie oczekuje objawienia synów Bożych. A objawienie synów Bożych, to co, o czym pisał święty Paweł, będzie miało miejsce, że po dokonaniu pierwszego zmartwychwstania. Będzie pierwsze zmartwychwstanie, a potem będzie objawienie synów Bożych. I w tym miejscu apostoł święty Paweł pisze, że nie tylko ono stworzenie oczekuje, ale i my, którzy mamy pierwiastki ducha i my sami oczekujemy, tęsknimy za czym? Aby ciała nasze, tam jest napisane odkupienia ciała naszego, a raczej należy rozumieć przemianę, wybawienia, uwolnienia ciała, ale nie naszych śmiertelnych ciał, ale ciała Chrystusowego, które będzie w słusznym czasie uwielbione. A więc pierwsze zmartwychwstanie. Zabranie z ziemi ostatnich członków Kościoła, to znaczy ciała Chrystusowego, jest warunkiem błogosławienia cielesnego Izraela. Tak często nawet w naszych modlitwach przenosimy się do do Ziemi Świętej i tak mamy troskę wewnętrzną, co dzieje się i co się dziać będzie, ale wiedzmy, drodzy bracia i siostry, że dzieją się dziwne rzeczy, ciekawe, ważne sprawy, ale istotny ratunek dla Izraela będzie po uwielbieniu Kościoła. Tak na to wskazuje Pismo Święte i mamy na to cały szereg dowodów. Krótko sumując ten fragment, możemy powiedzieć, że na dokonanie pierwszego zmartwychwstania czeka cały świat. Na pierwsze zmartwychwstanie. Bardzo istotnym wydarzeniem, o którym wspomina Pismo Święte, kolejnym wydarzeniem przed tysiącleciem, to będzie zmartwychwstanie wielkiego grona. Zmartwychwstanie klasy członków wielkiego grona. To nie jest pierwsze zmartwychwstanie i to jest, trzeba można powiedzieć, jedyne właśnie dla tej klasy bardzo, bardzo licznej. Zmartwychwstanie członków wielkiego grona to narodzenie do duchowej natury tych, którzy byli tak spłodzeni. Co znaczy to zdanie? Zmartwychwstanie wielkiego grona to narodzenie do duchowej natury tych, którzy byli tak spłodzeni. O istnieniu klasy wielkiego grona powiedział nam Bóg i w Starym Testamencie, jak również i w Nowym. Członkowie klasy zbawionych, określony jako klasa wielkiego grona, to wierzący, usprawiedliwieni z wiary, ofiarowani, spłodzeni z Ducha Świętego i oczekują na narodzenie do duchowej natury. Do duchowej natury na poziom istot duchowych, albo inaczej, wprost mówiąc, do nieba. Są co najmniej cztery miejsca Pisma Świętego, mówię co najmniej, które mówią o zmartwychwstaniu wielkiego grona. Zacytuję tylko jeden fragment, gdzie apostoł święty Paweł wspomina, że wskazuje w liście do Koryntian, to jest pierwszy list, trzeci rozdział, 11 do 15 wersety, gdzie mówi, że grunt jest jeden, ale na tym gruncie różni budowniczy budują z różnych materiałów. I właśnie to jest różnorodność materiałów, z których bywa dokonywana, realizowana ta budowla, zadecyduje o miejscu, o nagrodzie, którą dostąpią ci, którzy budują. I tam jest, znamy ten zapis, tylko przytoczę ten fragment i apostoł Paweł pisze, ale pisze to jako daje to jako przestrogę, aby to nie dotyczyło z nas nikogo. Jeżeli czyja robota zgorę, spłonie, spali się, to on poniesie szkodę. Ale pamiętamy dalszy fragment tego zdania. Poniesie szkodę, ale on sam będzie zachowany, wszakże tak jako przez ogień. Ten cytat świętego Pawła bardzo dobitnie pasuje, zresztą tak wskazuje i brat Russell, że to pasuje do zbawionych, zaliczonych do klasy wielkiego grona. I tu jeszcze może podsumowanie tego fragmentu, takim krótkim zdaniem. Zmartwychwstanie klasy wielkiego grona, tych członków, to będzie po zmartwychwstaniu Kościoła, po dokonaniu pierwszego zmartwychwstania. Na to wskazują niektóre zapisy Pisma Świętego, choćby nawet ten, że to będą uczestnicy wieczerzy wesela barankowego. Więc mamy dwa bardzo ważne wydarzenia, które są przed nami i na to oczekujemy. Kolejne bardzo ważne wydarzenie, zanim rozpocznie się tysiąclecie, to dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest obecny po raz wtóry, między innymi w tym celu, aby związać szatana. W naszej społeczności dosyć często wspominamy, rozmawiamy i są pytania, czy jest związany, czy niezwiązany. Szatan nie jest jeszcze związany. A czy jest związany, to w tej chwili pozostawimy, bo tu można te sprawy pojaśniać, wyjaśniać, rozmawiać, ale szatan nie jest jeszcze związany. Związanie szatana jest wielką potrzebą tego świata. Czyśmy myśleli kiedyś w taki sposób, że związanie szatana to wielka potrzeba dzisiejszego świata. Bo wszelkie wysiłki ludzkie ku dobremu, a są takie, wszelkie wysiłki ludzkie ku dobremu są daremne, dlatego że nad światem ma władzę książę tego świata, to jest szatan. Oślepia umysły, krzyżuje ludzkie plany, choćby najlepsze, i to są właśnie przyczyny niepowodzeń ludzkich wysiłków w kierunku założenia na ziemi dobrobytu. Druga obecność naszego Pana związana z, znaczy druga obecność Chrystusa, a związanie szatana. Kiedyś jeden z braci powiedział mi tak: Pan Jezus nie może być obecny po raz wtóry, bo jeszcze szatan nie jest związany. Chciałem wskazać i wówczas, i dziś, że był w przeszłości, w historii i w Starym Testamencie nasz Pan i był szatan. Dla przykładu zapis Pisma Świętego, że Michał Archanioł wadził się z diabłem o ciało mojżeszowe. A więc oni w jakiś sposób byli. Jak blisko siebie, to nie umiem wytłumaczyć, ale byli. Jeden z drugim toczył spór. Z Nowego Testamentu mamy przykład, że gdy po 40-dniowym pobycie naszego Pana na pustyni przystąpił do Niego szatan. Jak blisko? Bardzo blisko. I proponował Mu trzy różne sposoby zrezygnowania z wykonywania boskiej woli. A więc był szatan, był nasz Pan i był szatan. I jeżeli chodzi o związanie szatana, to druga obecność naszego Pana między innymi jest w tym celu, aby szatana związać. To należy jeszcze do przyszłości, ale mamy tą pewność, że tak będzie. Szatan będzie związany po zabraniu maluczkiego statka i wielkiego grona, dlatego że on, wąż szatan, ma zranić ostatnich członków ciała Chrystusowego. To było powiedziane już w raju, że ukąsisz jego w piętę, ale on zetrze tobie głowę. Związanie szatana, a jego zniszczenie, trzeba nam mieć to na uwadze, że związanie szatana, a jego zniszczenie to dwie różne sprawy odległe od siebie więcej niż 1000 lat. Związany u progu tysiąclecia, a zniszczony po tysiącleciu. I podobne boskie zarządzenia tyczą również i innych wydarzeń. Co innego jest odrzucenie Babilonu, wydanie wyroku, ale to pozostawimy. I jeżeli chodzi o związanie szatana, to taki jest boski wyrok, to jest boska wola względem tej istoty, która skazana jest na zakładę. Chciałbym jeszcze wyrazić takie zdanie, że przed tysiącleciem będą zniszczeni również źli aniołowie, którzy obecnie są na sądzie, a nie zechcą wrócić do pierwotnego stanu, w którym kiedyś byli. Nie widzę potrzeby zatrzymania złych aniołów, demonów do jakiegoś okresu przyszłości. Ale jeszcze chciałem wspomnieć jedną taką myśl, że związanie szatana obejmuje absolutne ubezwładnienie i zlikwidowanie wszelkich zewnętrznych złych wpływów na człowieka. Związanie istoty, ale z tym związane jest zlikwidowanie wszelkich zewnętrznych złych wpływów na człowieka. To zostanie dokonane przed tysiącleciem. Bo jest napisane, że nie będą szkodzić ani zabijać na wszelkiej górze mojej. To jest zapis proroka Izajasza, ale mamy tą świadomość, że w dzisiejszych warunkach wiele zła dzieje się i zło jest rozprzestrzeniane ze względu na złe wpływy z zewnątrz. Bo są ludzie, mam doświadczenie z życia, że niektórzy o wiele byliby lepszymi ludźmi, nie robiliby tyle zła, gdyby do tego nie byli powodowani nawet od kolegów, od sąsiadów, od bliskich sobie ludzi, którym powiadam, no chodź, pójdziemy i to zrobimy. On sam nie miałby może takiej inicjatywy. A więc to, co napisał prorok Izajasz, że nie będą szkodzić ani zabijać na wszelkiej górze mojej. A więc tak, pierwsze zmartwychwstanie Kościoła, zmartwychwstanie wielkiego grona, związanie szatana i kolejne dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa, bardzo istotne i bardzo ważne, o którym my wiemy, ale nie zawsze to precyzujemy. Kolejne to dzieło naszego Pana, to zastosowanie okupu za świat. Zastosowanie okupu za świat, okupu, który był złożony tam na Kalwarii. W wieku ewangelicznym zasług okupu, z okupu korzysta klasa Kościoła i gdy Kościół zostanie zabrany, wtedy na boskim zegarze wybije czas, aby okup był zastosowany na korzyść świata. I jest to dosyć dobrze przedstawione i pokazane i zapisane w liście do Żydów, w rozdziale 9, 19 werset, gdzie tam jest wzmianka, zacytuję tylko fragment słów apostoła Pawła, gdzie napisał, że Mojżesz pokropił księgi. W pierwszej kolejności Mojżesz pokropił księgi. Jakie jest znaczenie tego pokropienia krwią właśnie ksiąg? To znaczy, że na początku tysiąclecia Chrystus przekaże w ręce boskiej sprawiedliwości okup, czyli wartość ofiarowanego życia. Wszyscy zgadzamy się z tym, no wszyscy zdrowo myślący, że w obecnym czasie świat, rodzaj ludzki jeszcze nie korzysta z wielkiej świętej ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. Radujemy się tym błogosławieństwem dla nas. Wierzymy w to. Żyjemy tym. Ale z tęsknotą oczekujemy, że z okupu, że wartość okupu, okup nie będzie zastosowany, okup nie będzie dany światu, ale będzie przekazany w ręce boskiej sprawiedliwości na korzyść Kościoła. I za tym też tęsknimy. Zastosowanie okupu za świat. Zacytuję w tej chwili pewien fragment z zdania brata Rasa ze Straży Międzywojennej z roku 1937. Wielki arcykapłan po zakończeniu się wieku ewangelicznego, złączony z członkami swego ciała, którzy wiernie uczestniczyli w jego ofierze, przedstawi i zastosuje cenę okupu za wszystek lud. W ten sposób on kupi cały świat, jak kupił już nas, czyli Kościół w wieku ewangelicznym. Dopiero wtedy, gdy w taki sposób, przez zapłacenie sprawiedliwości za lud, kupi świat, on będzie miał prawo otworzyć dla nich błogosławione przywileje nowego przymierza, które będzie najprzód dla Izraela, a przez Izraela dla wszystkiego rodzaju ludzi. Myślę, że ten komentarz godzi się przyjąć tak dosłownie, jak jest napisane. Co znaczy zastosowanie okupu za świat w ręce boskiej sprawiedliwości? Na początku tysiąclecia będzie prawne zgładzenie grzechu, a istotne zgładzenie grzechu będzie trwało tysiąc lat. Czy dostrzegamy różnicę w tym stwierdzeniu? Prawne, albo inaczej legalne, ściśle mówiąc prawne zgładzenie grzechu, to jest zadośćuczynienie boskiej sprawiedliwości. Ale zgodzimy się z tym, że to nie jest uwłaczanie w wielkiej ofierze naszego Pana, że okup nikogo nie uczyni doskonałym. Okup gwarantuje sposobność, możliwość dojścia do doskonałości. Ale wcześniej istnieje potrzeba, aby zadośćuczynić boskiej sprawiedliwości. W jakim to celu? Za chwilę wspomnimy. Wynikiem, skutkiem zastosowania okupu będzie pierwsze, zdjęcie lub anulowanie przekleństwa, które brzmi w słowach: umierając umrzesz. To jest boskie przekleństwo nad grzesznikiem Adamem, a w nim za cały rodzaj ludzki. I z chwilą zastosowania okupu w ręce boskiej, przekazania okupu w ręce boskiej sprawiedliwości, Pan Bóg zdejmie ten wyrok i ludzie w tysiącleciu nie będą umierać śmiercią Adamową. Kolejny wynik, efekt przekazania okupu w ręce boskiej sprawiedliwości to odjęcie przekleństwa z ziemi. Pamiętajmy, że Pan Bóg powiedział do Adama: przeklęta będzie ziemia dla ciebie. I przekleństwo ziemi odczuwamy wszyscy aż dotąd. Czy ktoś nawet posieje nasiona w doniczce, czy ktoś uprawia grządki, czy ktoś uprawia rolę, jest świadom tego, że trudno wywikłać się z tego przekleństwa, bo rola rodzi osty i ciernie, zamiast to, a skromne, dobre nasienie to bardzo skromnie, to się odmieni. Odjęcie przekleństwa z ziemi, tego, które na ziemię spadło w związku z przestępstwem Adama. I kolejne przekleństwo będzie odjęcie przekleństwa od przestępców zakonu. Apostoł Paweł stwierdził, zresztą tutaj w zakonie było wspomniane, że przeklęty każdy, który by nie pozostał we wszystkim, co napisano w zakonie. A kto pozostał we wszystkim, co napisano w zakonie? Tylko jeden, jedyny nasz Pan Jezus Chrystus, a wszyscy inni znaleźli się pod przekleństwem w wyniku niezachowania zakonu. I ten werset, który jest w Księdze Objawienia, 22 rozdział, 3 werset, 22 rozdział, 3 werset, tam jest napisane, że i nie będzie więcej żadnego przekleństwa, można zastosować do początku tysiąclecia. Bo ze strony boskiej woli, ze strony boskiej sprawiedliwości, już w tysiącleciu ze strony Pana Boga nie będzie nic przeklęte. Tysiąclecie to proces, dzieło tysiąclecia, to proces wyprowadzania z ziemi przekleństwa. Wyprowadzania, a nie żeby to mogło w jakikolwiek sposób trwać. Po zastosowaniu okupu na początku tysiąclecia Pan Bóg nikogo nie będzie trzymał pod wyrokiem przeklęty. Przekleństwo będzie zdjęte, to wspaniała rzecz i na to oczekujemy. I dobrze by było, żebyśmy z tego zdawali sobie sprawę. Gdy już przekleństwa będą zdjęte z ziemi, to wtedy będzie czas na błogosławienie rodzaju ludzkiego, ale błogosławienie rodzaju ludzkiego pod nowym przymierzem. To bardzo ważna sprawa, że nowe przymierze, zarządzenia nowego przymierza będą wprowadzone dopiero na początku tysiąclecia po zastosowaniu okupu za świat, kiedy przekleństwa będą zdjęte. W związku z tym nowym przymierzem można by wspominać wiele wersetów, ale warto przypomnieć zapis wiernego sługi, który napisał, że Pan Jezus jest sługą, jest postanowiony sługą nowego przymierza od chrztu w Jordanie, ale to jest połowa zdania. Powtórzę jeszcze raz. Pan Jezus jest postanowiony sługą nowego przymierza od chrztu w Jordanie, lecz urząd pośrednika tegoż przymierza obejmie po zastosowaniu okupu. I jeżeli chodzi o usługę nowego przymierza, to tak jak nasz Pan od spłodzenia z ducha, był pomazany i postanowiony, aby być sługą nowego przymierza, nie tylko to, ale w podobny sposób mamy zapis w liście do Koryntian, że uczynił nas sposobnymi sługami nowego przymierza. Na przestrzeni całego wieku ewangelicznego Pan czyni, albo inaczej, kształtuje i rozwija pośrednika nowego przymierza. A pośrednikiem nowego przymierza to Chrystus, głowa i Jego ciało. I pośrednik jeszcze nie jest skompletowany. To jest odłożone do początku tysiąclecia, albo inaczej, do uwielbienia Kościoła. Nasz Pan obejmie urząd pośrednika po zastosowaniu okupu. I tak jest bardzo pięknie to przedstawione w piątym tomie na stronie 511. Nowe przymierze wejdzie w życie, gdy będą odjęte grzechy od Izraela, ale to w tej chwili pozostawimy. Nowe przymierze bardzo ściśle, bardzo blisko zapoczątkowania nowego przymierza jest może nieco inne, ale ściśle z tym związane lepsze zmartwychwstanie świętych Starego Testamentu. Które z tych ważnych wydarzeń, z tych dwóch ważnych wydarzeń będzie pierwej? Myślę, że w czasie będzie bardzo mała różnica, bo obydwa te wydarzenia są bardzo istotne i bardzo ważne w boskim programie, w boskim planie. Pismo Święte mówi w wielu miejscach i o Nowym Przymierzu, i w wielu miejscach mówi o... Wprawdzie jest tylko jeden werset, że lepsze zmartwychwstanie to list do Żydów, 11 rozdział 35 werset, ale o tej klasie to są jak gdyby obrazy, figury proroctwa, są również i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie. Także istnienie tej klasy świętych Starego Testamentu, ich lepsze zmartwychwstanie, to Bradasy napisał, cytuję dosłownie, lepsze zmartwychwstanie to pierwszy owoc nowego przymierza. Te dwie sprawy są bardzo ściśle z sobą związane i to należy jeszcze do przyszłości. Warto przypomnieć, że wiara i posłuszeństwo tych ludzi, właśnie tych świętych, których określamy jako święci Starego Testamentu, to ich wiara i posłuszeństwo sprawiły, że okazali się godnymi życia wiecznego. Zaskarbili sobie żywot wieczny z łaski Bożej, czego nie dostawało, aby żyli okupu. I apostoł święty Paweł, kiedy wspomina tych ludzi, tych mężczyzn i kobiety, to w liście do Żydów napisał, że oni nie przyjęli wybawienia z rąk ludzkich, przyjęli raczej śmierć, a w tym celu, aby dostąpić owego lepszego zmartwychwstania. I w następnym rozdziale, w 12, apostoł święty Paweł tych świętych Starego Testamentu kładzie obok, przedstawia nam ich jako wielki, liczny obłok świadków. I pisze, mają wtedy tak wielki obłok świadków, tak jak gdyby oni patrzyli na nasze, nie patrzą, ale my wiemy o nich, że byli tacy, niechże oni dla nas będą przykładem, wzorem. A po dostąpieniu owego pierwszego zmartwychwstania będą widzialnymi przedstawicielami duchowej części Królestwa Bożego. Warto zwrócić uwagę na takie bardzo wyraźne zapisy Pisma Świętego, które mówią o świętych Starego Testamentu, i pismo wyraźnie określa stosunek świętych Starego Testamentu do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Podczas gdy członkowie klasy Kościoła na przestrzeni wieku ewangelicznego tak często mówimy: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ojcem dla nas to sam Stwórca. Jezus Chrystus dla Kościoła nie jest ojcem, jest starszym bratem. A kim będzie dla świętych Starego Testamentu? Pięknie o tym napisał psalmista, być może psalmista Dawid, 45 psalm, wersety 17 i 18, gdzie tam proroczo mówi, że ci, którzy byli Twoimi ojcami, oni będą Twoimi synami. I to zagadnienie poruszył nasz Pan i w rozmowie z Sadyceuszami, bo w związku z psalmem 110, ale w 5 tomie brat Russell, kiedy opisuje pośrednika Nowego Przymierza i tam bardzo pięknie przedstawia, godzi się to dowiedzieć o tym i przyjąć, że nasz Pan Syn i Pan Dawida. Nasz Pan Syn i Ojciec Dawida. I to krępowało rzekomych znawców pism w Starym już w Nowym Testamencie, ale dzięki Bogu mamy te sprawy wyjaśnione. Synami postanowisz tych, którzy byli Twoimi ojcami, oni będą Twoimi synami. Święci Starego Testamentu to pierwsi synowie Pana Jezusa. Bo trzeba nam pamiętać, wiedzieć, że nasz Pan będzie ojcem dla całego rodzaju ludzkiego. W pierwszej kolejności, a gdy będą doprowadzeni do doskonałości, wtedy będą synami naszego Pana i synami wszechmocnego Boga. Kiedy funkcja tych świętych Starego Testamentu jest dosyć dokładnie przedstawiona przez proroka Izajasza, 1 rozdział, 26 werset, gdzie jest napisane, że przywrócę sędziów Twoich jako za dni dawnych. Sędziów Twoich jako przedtem byli, radców Twoich jako na początku. I przykład tego mamy w Mojżeszu, który był z łaski Bożej prawodawcą, ale zakończył swoje życie. I mamy wspomniane też przez proroka Izajasza, że słowo Pańskie wyjdzie, prawo wyjdzie z Syjonu, a słowo Pańskie z Jeruzalemu. Z Jerozolimy, to znaczy od świętych Starego Testamentu. Spoglądamy na zapisy i w ogóle wydarzenia na świecie, to święci, ci święci mężowie będą bardzo potrzebni ludzkości jako nauczyciele boskiego zakonu. I bardzo ciekawy zapis wyjście do Żydów w 11 rozdziale, począwszy od Abla, o którym wspomina święty Paweł i mówi, że Abel umarł, ale jeszcze przemawia. Abel jeszcze mówi przez ofiarę, którą złożył, która była lepszą ofiarą, niżeli ofiara Kaina. Dlatego, że Abel złożył ofiarę taką, która podobała się Panu Bogu. Mówimy dosyć dużo, posługujemy się słowem restytucja. To kolejne wydarzenie. Ja to zanumerowałem jako wydarzenie już 8, bo poprzednie mają swoje miejsca i swoją kolejność, ale po zmartwychwstaniu, po dokonaniu tego wielkiego, wspaniałego cudu, lepsze zmartwychwstanie świętych Starego Testamentu, to będzie czas na proces restytucji. Ale to określenie jest bardzo ogólne. Prawie, że bez żadnych szczegółów. Choć niektórzy mówią, że restytucja, o tym Pismo Święte nie wspomina. Nie, że to przyjmie słowo naprawienie wszystkich rzeczy. Albo odrodzenie rodzaju ludzkiego. I Pismo Święte wyraźnie mówi odrodzenie Kościoła i odrodzenie świata. Więc odrodzenie, naprawienie, restytucja. Chcielibyśmy przyjąć, że to ma swoje bardzo rozległe znaczenie. Tylko dobrze by było, żebyśmy to zechcieli zrozumieć. Na co chciałem zwrócić w tej chwili uwagę? Naprawienie człowieka rozpocznie się od ludzi, albo inaczej od generacji, wówczas niby żyjących, a nie od tych, którzy są już w grobach. Kiedyś rozmawialiśmy z jednym bratem i mówimy pytanie, ale jaki ma na to dowód, że restytucja, naprawienie, ożywienie człowieka rozpocznie się od generacji wtedy żyjącej, nie od tych, co są w grobie. No i za chwilę wspomnę właśnie ten dowód, i dowód z Pisma Świętego i również takie zdanie, głębokie takie zdanie było i brata Russella. Bracia wiekiem już dojrzali, może przypominają sobie taką broszurkę pod tytułem, a broszurka ta była wydana latach 20. minionego stulecia, jak to dawno, przeszło 20 lat temu, była wydana broszurka pod tytułem Miliony ludzi obecnie żyjących nigdy nie umrą. Ale zostawimy znaczenie tego, czy tak dalej. I byli tacy, którzy spodziewali się, że to będzie realne wówczas, w latach 20., może 30., ale tak się nie stało. Ale co chciałem wspomnieć, że ta wypowiedź będzie w przyszłości aktualna. Przyjdzie taki czas, bo to jest generacja ludzi, którzy wtedy będą żyć, że nie będą umierać. Czy jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, że zamiast starzenia się i to, o co ludzie dziś zabiegają w przeróżny sposób, przez przeróżnych lekarzy, to wtedy będzie, to będzie pochodziło od samego Stwórcy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Miasto umierania będzie odwracanie się od, właśnie od tego procesu. I w tysiącleciu po zastosowaniu okupu za świat ludzie nie będą umierać śmiercią Adamową, lecz będzie uzdrawianie ze skutków śmierci Adamowej. To jest ogromny zwrot w życiu ludzkim. Zamiast zdążania do grobu, to będzie odwracanie i kierunek do wiecznego żywota. Będzie to ogólnoświatowe zatrzymanie procesu umierania pokazane we wskrzeszeniu młodzieńca z Nain. To jest piękny obraz, drodzy bracia i siostry. Jestem głęboko o tym przekonany, że w pierwszej obecności naszego Pana, tak jak i dziś, bywa i pogrzeby. Owdowiała matka, była świadkiem śmierci swojego syna i ze łzami w oczach brała udział w orszaku pogrzebowym. Byli jeszcze inni, którzy z nią płakali. Wychodzili z miasteczka, opuścili bramy tego miasta i na drodze spotkał się z tym orszakiem nasz Pan, ze swoim orszakiem. A jego orszak to jego naśladowcy, jego apostołowie. Pan Jezus zatrzymał orszak, dotknął się trumny i mówi: młodzieńcze, Tobie mówię, wstań. Cóż to znaczy? To znaczy, że taką będzie rzeczywistość w przyszłości u progu tysiąclecia. Na progu tysiąclecia, u progu tysiąclecia. W każdym razie to będzie po zastosowaniu okupu za świat, będzie powstrzymany proces umierania tych, którzy zechcą z tego skorzystać. Młodzieńcze, Tobie mówię, wstań. I młodzieniec wstał i oddał go jego matce. Tak będzie z rodzajem ludzkim w niedalekiej przyszłości. Drodzy braterstwo, szczególnie chciałbym zwrócić uwagę młodym uczestnikom dzisiejszego zebrania, że brat Dymitr Kopak w roku 1990, kiedy jeszcze żył, napisał artykuł pod tytułem Młodzieńcze wstani. Czytałem ten artykuł kilka razy i on mnie zawsze wzruszał. Brat uduchowiony wniknął w znaczenie boskiego słowa, boskich poleceń. Aczkolwiek brat Dymit nie uczynił z tego obrazu, figury czy jakiegoś typu podobieństwa, ale przez ten artykuł zechciał przemówić do młodych ludzi, do młodych ludzi aktualnie żyjących wśród nas, naszych dzieci, naszych wnuków, naszej młodzieży. Młodzieże, wstań, jeżeli jeszcze nie wstałeś. Co to znaczy? To zechciejmy przeczytać ten artykuł. Na straży, 1990 rok, strona 64. To jest maj, czerwiec. Zatrzymanie i odwrócenie procesu umierania śmiercią Adamową opisany jest w Księdze Hioba w rozdziale 33, wersety, niektóre wersety, i pozwolę sobie w tej chwili przypomnieć proroctwo Hioba, 33 rozdział. Posługuję się tym dosyć często i drodzy braterstwo, przełóżmy to proroctwo z Pisma Świętego do naszych serc, do naszych przekonań, do naszej wiary i wiedzmy, że tak będzie w niedalekiej przyszłości. Jeszcze w wersecie 22 prorok przedstawia stan dzisiejszego człowieka, każdego człowieka. Przybliża się do grobu dusza jego, żywot jego do rzeczy śmierci przynoszących. A 23 werset już mówi, jeżeli będzie u niego jaki anioł wymowny, jeden z tysiąca, aby opowiedział człowiekowi powinność jego, wtedy się nad nim Bóg zmiłuje, to znaczy nad człowiekiem, a rzecze Bóg do swojego syna, wybaw go, aby nie stępował do grobu. Drodzy braterstwo, zwrócił uwagę na treść tego zapisu. Wybaw go, aby nie stępował do grobu. Tu nie jest napisane wybaw go z grobu, ale wybaw go, aby nie stępował do grobu. Tu jest piękna nauka o tym, że błogosławieństwa Boże rozpoczną się od generacji wówczas żyjących. Od tych, którzy stępują do grobu. Jeszcze nie stąpili, a jeszcze chodzą i dziś żyjemy w czasie, kiedy umarli, grzebią umarłych. Wszyscy stępują do grobu. A Pan Bóg powie, wybaw go, aby do grobu nie stępował. A to jest wielkie miłosierdzie Boże. I co się stanie, jaki będzie tego skutek, wynik? Wybaw go, aby nie stępował do grobu, bo otrzymałem okup. Po przekazaniu okupu w ręce boskiej sprawiedliwości, Pan Bóg wyda polecenie swojemu synowi, aby wybawiał rodzaj ludzki, aby nie stępował do grobu. I odmłodnieje ciało jego jako dziecięce, a nawróci się do dni młodości swojej. Ja wierzę, drodzy braterstwo, że to będzie literalnie, fizycznie, tak jak jest napisane. Odmłodnieje ciało jego jako dziecięce. Chcę powiedzieć, że być może to nie jest dla tych, którzy zostali ochrzczeni w śmierć Chrystusa i których ta ofiara przez naszego Pana została przyjęta. To jest inna sprawa. Ale wszyscy inni, gdy będą żyć wtedy, to doznają tego chwalebnego cudu. Odmłodnieje ciało jego jako dziecięce, nawróci się do dni młodości swojej, będzie się modlił Bogu, Bóg go przyjmie łaskawie, ogląda z weselem oblicze jego i przywróci człowiekowi sprawiedliwość jego. To jest bardzo ważny element w boskim planie zbawienia. Przywrócić człowiekowi jego sprawiedliwość. Nie tylko zdrowie, ale sprawiedliwość. I to będzie chwalebne dzieło już w wieku tysiąclecia. I tu godzi się przypomnieć, że to będzie przede wszystkim, dotyczy cielesnego Izraela. Następnie będzie wskrzeszanie z grobu. Wskrzeszanie z grobu tych, którzy zostali pochowani przez umierających. Obrazem wskrzeszenia z grobu, tak jak ogólnie jest przyjęte, jest obrazem wskrzeszania z grobu, jest przedstawione we wskrzeszeniu Łazarza. I to, co Pan Jezus powiedział już po swoim zmartwychwstaniu, po niebowstąpieniu, przez Jana Objawiciela przekazał nam taką informację o samym sobie. Mam klucze grobu i śmierci. Ale zauważmy, że Pan Jezus już wówczas miał klucze grobu i śmierci, ale minęło prawie 2000 lat i Pan Jezus jeszcze nikomu grobu nie otworzył. I dlatego tu jest potrzebne nam rozumieć tą boską, krótką chwilę. Pan Jezus mówi, maluczko, zaczekajcie. I na to jeszcze trzeba poczekać, a Pan Jezus mówi, ja mam klucze grobu. I jest pośrednikiem Nowego Przymierza. Urzędu nie sprawuje i jeszcze grobów nie otwiera. Na to trzeba poczekać. Trzeba nam wiedzieć, że grób, tak ogólnie mówiąc, to jest jeden. Jakikolwiek sposób, ktokolwiek zakończył swoje życie, to znajduje się jeszcze pod wyrokiem śmierci, który to wyrok będzie odwrócony. Chciałbym przypomnieć bardzo istotne, ważne wydarzenie, które może tak wielu obecnie po części doznaje, przeżywa. Prorok Ezechiel w 11 swoim rozdziale, 19 do 21 wersety, tam mamy taki ciekawy zapis, 19 werset. Bo im dam serce jedno i ducha nowego dam do wnętrzności waszych, odejmę serce kamienne z ciała ich, a dam im serce mięsiste, aby w ustawach moich chodzili, a sądów moich przestrzegali i czynili je i będą ludem moim, a ja będę Bogiem ich. Pan Bóg przez Chrystusa przeprowadzi wspaniałą operację wszystkich serc, którzy się tej operacji poddadzą. Dziś niektórzy przeżyli operację serca w różny sposób. Ja to przeżyłem dzięki Bogu. Dzięki Bogu i braciom. To jest wspaniała ulga. Korzystam z tego. Z tego się bardzo cieszę. Ale to wiem, że jest tylko takie tymczasowe. A Pan Bóg przeprowadzi operację wszystkich serc, którzy tylko na to się zdecydują i zechcą poddać się tej wspaniałej operacji. To już będzie proces tysiąclecia. Prorok Izajasz w 55 rozdziale, 13 werset, to jest ostatni werset 55 rozdziału, tam jest napisane, że w miejsce ciernia wyrośnie jodła, a w miejsce pokrzywy wyrośnie mirt. Być może, że wielu z nas, może i naszych sąsiadów, chcieliby, żeby tak było, żeby w tych ogródkach nie rosły chwasty, nie rosły ciernie, żeby to było jakoś inaczej. Ale czy to proroctwo tyczy tylko naszych grządek w naszych ogródkach? Na pewno to tyczy naszych grządek wewnętrznych, naszych serc, naszych uczuć. Spotkałem komentarz, gdzie jest napisane, że ciernie to są przywary ludzkich charakterów, ludzkich serc, uczuć i uczuć złych, które nawet w ludzkich prawach nie są pod paragrafem, nie są jak gdyby pod wyrokiem. Dla przykładu, samolubstwo. Czy jest paragraf, aby karać kogoś za to, że jest samolubnym? Ja nie spotkałem takiego paragrafu. Żeby karać kogoś za to, że nienawidzi bliźniego, czy jest taki paragraf, karać za nienawiść, albo karać za zazdrość, albo karać za mściwość, jeżeli to nie jest zrealizowane, nie ma takiego paragrafu. A jednak boskie prawo jest zdecydowanie przeciwko temu. I to są właśnie te pokrzywy, to są właśnie te ciernie. I w miejsce tych złych usposobień, złych przywarów serc ludzkich będą obowiązkowo wprowadzone bardzo dobre, wspaniałe rośliny, przedstawione czy w jodle, które jest takie bardzo łagodne drzewo, czy mirt, który jest, może być symbolem wiecznego życia. Miasto ciernia wyrośnie jodła, a w miejsce pokrzywy wyrośnie mirt, a to będzie Panu ku sławie na znak wieczysty, który nigdy nie będzie wygładzony. I te najgorsze chwasty będą wykorzenione, a będą wprowadzone rzeczy bardzo dobre, bardzo chwalebne. Jest jeszcze sprawa, ale dotyczy końca tysiąclecia, o czym pisze święty Paweł w liście do Koryntian, że Pan Bóg odda królestwo Bogu Ojcu. Ale pytanie, komu będzie oddane królestwo przy końcu tysiąclecia? Stawiałem nieraz takie pytanie i odpowiedź jest złożona i na podstawie Pisma Świętego. Apostoł Paweł napisał, że odda królestwo Bogu Ojcu. Czy tylko? Proszę? Sam będzie poddany, to jeszcze nie wszystko. ale królestwo będzie oddane ludziom doprowadzonym do doskonałości. Aby nie było wątpliwości względem tego stwierdzenia, zwróćmy uwagę na słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa zapisane w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 25, a czytamy werset 34. To jest streszczenie całej przypowieści i to jest wielkie, wspaniałe proroctwo. Wtedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy Jego, pójdźcie błogosławieni. Błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Królestwo, które będzie zakładane przez cały okres tysiąclecia, bo to jest bardzo długi proces, ale gdy ludzie będą doprowadzeni do doskonałości, przekleństwa znikną z ziemi, to Pan powie, pójdźcie błogosławieni mojego Ojca. Odziedziczcie królestwo, które wam Ojciec zgotował od założenia świata. To znaczy raj. Pójdźcie do raju. I na to wskazują jeszcze inne zapisy Pisma Świętego. Więc błogosławieństwo będzie uczestnictwem, będzie dla wszystkich rodzajów ziemi, którzy zechcą temu się podporządkować. Są w tym kierunku zapewnienia Pisma Świętego, ale co dla nas, bo dotąd mówiliśmy, za wyjątkiem pierwszego zmartwychwstania, mówiliśmy o błogosławieństwie dla rodzaju ludzkiego. Drodzy braterstwo, dałby Stwórca, nasz Ojciec Niebiański, abyśmy umieli spoglądać nadchodzącą przyszłość tak, jak spoglądał Mojżesz z góry Pasda. Pan Bóg tuż przed jego śmiercią powiedział mu, idź tam na górę. Mojżesz wiedział, że do ziemi obiecanej nie wejdzie. Czy my zdajemy sobie sprawę, co to znaczy? Wierni wybrańcy, powołani, spłodzeni z ducha, nie mają otrzymać błogosławieństw receptywnych w tysiącleciu. Tak często bracia mówią, o, bo ja najprędzej przyszło Królestwo Boże. Ale trzeba by do tego dołożyć, ale to nie dla nas. Jeżeli jesteśmy świadomi tego, to dobrze. A jeżeli jest inaczej, pozostawimy tą sprawę. Pójdźcie błogosławieni, odjedźcie królestwo, ale mam na uwadze właśnie Mojżesza na górze Faska. Spoglądał na północ, na południe, na wschód, na zachód. Widział, wiedział. Widział więcej niż może człowiek naturalnym wzrokiem osiągnąć, bo mu tam Pan Bóg to przedstawił. Ale spokojnie zakończył swoje życie i w tym przypadku Mojżesz przedstawia klasę Kościoła przy schyłku wieku Ewangelii. Spoglądajmy w niedaleką przyszłość, oczekujmy błogosławieństw, które będą dla rodzaju ludzkiego, ale będą dopiero wtedy, gdy Kościół zakończy swoje życie. Więc jeżeli chcemy, aby przyspieszyć Królestwo, to starajmy się wiernie uzupełnić klasę Kościoła, abyśmy mogli otrzymać lepsze zmartwychwstanie, co daj nam Boże. Amen.